Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze, Dziewica. Serdecznie Państwa witam i pozdrawiam. Wystrzeliła ku wyżynie i w niebiosach, zda się ginie topola. W złote zorze, w barwy tęczy, w srebrne chmury skronie wieńczy topola. I wpatrzona w nieba zorze, tajemnice widzi Boże topola. Pełna Bożej tajemnicy, czerpie siły z nieb krynicy topola. Przeto stoi jak kolumna, niezachwiana, silna, dumna topola. Lecz czyż cała tkwi w eterze, czyli z ziemi nic nie bierze topola? Nie. Nad wszystkie inne drzewa głębiej sięga w ziemi trzewa topola. I w wyżynach kąpiąc czoło, naokoło widzi sioło topola. Widzi kwiaty, widzi chaty, widzi złotych pól kwadraty topola. Widzi w okrąg całą ziemię i rolnicze widzi plemię topola. I w podziemne sięga cienie, kryjąc w głąb jej swe korzenie topola. W głąb, w jej żyzną pierś gorącą, kochającą i karmiącą topola. I z podziemnej ćmy głębokiej, życiodajne czerpie soki topola. Jedną siłę bierze z nieba, drugą z ziemi czarnej chleba topola. Przytaczam teraz ostatnią opinię eksperta, pani Katarzyny Hage, dendrologa z Uniwersytetu Przyrodniczego z Wrocławia, w sprawie topoli. Gmina jako organ władzy zobowiązana jest z urzędu przestrzegać prawa. Chęć usunięcia topoli trudno tłumaczyć zabiegami pielęgnacyjnymi. Wtedy bowiem zgoda gminy nie jest wymagana. Zabiegi pielęgnacyjne z definicji dotyczą pielęgnacji, czyli zachowania istniejącej substancji, a więc wycinka może dotyczyć posuszu drzew chorych, drzew pochylonych, które z tego powodu uszkadzają drzewa sąsiednie, ale nie drzew zdrowych, niezależnie od ich wieku i pochodzenia. Władza gminy zobowiązana jest do racjonalnej gospodarki, powinna stać na straży zasady wypowiedzianej już w starożytności przez Hipokratesa. Przede wszystkim nie szkodzić, a która w ustawie o ochronie przyrody brzmi: w szczególności nie należy pogarszać stanu środowiska. Wycięcie wszystkich topól nie ma uzasadnienia, choć deklaruje się chęć przebudowy. Nie niszczy się zadrzewień, aby je odbudować, nie ma w tym logiki, jest niegospodarność. To w miastach topola przynosi szybki efekt jako osłona, zasłona szpetoty. W zadrzewieniach chroni glebę przed erozją. Korzystnie oddziałuje na klimat chociażby przez zmniejszenie siły wiatrów, redukcję zanieczyszczeń powietrza, łamie monotonię krajobrazu. Szybki wzrost topoli daje szybki przyrost masy drzewnej. Rzeczywiście, na bardzo dobrych siedliskach orientacyjnie z 1 hektara plantacji topolowej w wieku 25 lat można uzyskać 638 metrów sześciennych grubizny. Drewno topolowe jest lekkie i bardzo miękkie. Wykorzystuje się je głównie w przemyśle celulozowo-papierniczym i zapałczanym. Topola jest także rośliną leczniczą. Surowcem są pączki, głównie topoli czarnej, ale podobne właściwości mają pączki topoli białej, osiki i topoli balsamicznej. Zawierają one glikozyty fenolowe, m.in. salicynę, populinę, flawonidy, garbniki oraz olejek eteryczny. Surowiec ma działanie moczopędne, słabo napotne i przeciwgorączkowe. Obniża poziom kwasu moczowego oraz innych szkodliwych substancji we krwi. Zmniejsza stany zapalne błon śluzowych i skóry. Działa również grzybobójczo. Sporządza się z niego napary i maści. Na temat ochrony drzew w miastach mówi profesor Marek Kosmala z Katedry Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Wandale niszczą drzewa. Niszczą je na masową skalę w wielkich miastach i małych miasteczkach. Obcinają wielkie konary, a nawet całe korony. Pod siekierami padają też drzewa rosnące wzdłuż dróg. Rosną od stuleci. Ale nagle okazało się, że stanowią zagrożenie dla kierowców. Podobne rozumowanie prowadzi do wniosku, że zagrożenie dla kierowców stanowią również piesi, rowerzyści, dzikie zwierzęta i w ogóle wszystko, co znajdzie się w pobliżu przejeżdżających samochodów. Wycinanie drzew wzdłuż dróg, ich trwałe okaleczanie polegające na obcinaniu całych koron to hańba i wandalizm. Podobne praktyki są prawnie zabronione w Niemczech i Stanach Zjednoczonych i w innych krajach Europy Zachodniej. Nikomu nie przychodzi do głowy, by je stosować. W wyniku takich drastycznych cięć drzewo zostaje pozbawione aparatu asymilacyjnego, osłabione w ten sposób nie ma wystarczającej ilości cukrów, żeby przetrwać. Dla wszystkich drzew jest to zabieg zabójczy. Osłabione są ich funkcje biologiczne. Drzewo tak potraktowane gorzej tłumi hałas i wytwarza mniej tlenu. Po usunięciu konarów i dużych gałęzi drzewo czasem jeszcze przez kilka lat jest w stanie przetrwać. Wypuszcza słabe gałązki, tak zwane wilki. Wilki powstają jakby w gnieździe, grubieją zewnętrznie, ale są słabo zakotwiczone i łatwo odłamują się nawet podczas niezbyt silnego wiatru, stając się prawdziwym zagrożeniem. Po usunięciu grubych konarów pierwszego rzędu pozostają rozległe rany. Drzewo nie jest sobie w stanie z tym poradzić. Wytwarza bariery, walczy o życie, ale olbrzymia rana powoduje, że bariery te są nieszczelne, drzewo narażone jest na infekcję, postępuje rozkład drewna i jego coraz intensywniejsze próchnienie. W ciągu kilku lat drzewo obumiera. usuwając korony zewnętrzne. Tworzymy ryzyko oparzelin delikatniejszych gałązek znajdujących się wewnątrz kory drzewa. Taki zabieg, przynoszący same straty, stanowi zysk tylko dla firm, które podejmują podobne praktyki. Powodem wypadków samochodowych jest najczęściej stan naszych dróg i umysłów, w miastach zaś stan ulic. Mówi się, że zabiegi te są tak bezsensowne, że podejmowanie ich może wyjaśniać jedynie finansowy interes zleceniodawców i zleceniobiorców. Po prostu wieść gminna niesie, że zleceniodawcy od zleceniobiorców popierają sute prowizje, co pozwala firmom zajmującym się przycinkami żyć całkiem dobrze, bo pracy im na razie nie brakuje. W ogóle mówi się, że wycinanie drzew w niektórych okolicach jest lekarstwem na bezrobocie, a w wycince starych drzew wzdłuż dróg największy interes mają firmy meblarskie. Z punktu widzenia niedoraźnych, a długofalowych interesów człowieka, ogławianie, nie mówiąc już o wycinaniu drzew, to działanie bardzo szkodliwe i nie do naprawienia. Trzeba kilkudziesięciu lat, a więc kilku pokoleń, aby drzewo mogło w pełni spełniać wszystkie swoje funkcje biologiczne i społeczne, aby stało się elementem infrastruktury. To właśnie niezrozumienie tych wszystkich funkcji drzewa prowadzi do podejmowania tak bezmyślnych i krótkowzrocznych działań. Drzewa są nie tylko konieczną do życia fabryką tlenu, ale również elementem naszego dziedzictwa kulturowego. Zrosły się bowiem z krajobrazem i tkwią w naszej świadomości. Drzewa nie tylko wpływają na nasze zdrowie fizyczne, zapewniają nam również zachowanie równowagi psychicznej. Drzewa przydrożne to także siedlisko dzikich zwierząt. Ich wycięcie zachwieje równowagą biologiczną. Zniknie wiele organizmów. Firmy wycinające i przycinające drzewa szaleją nie tylko wzdłuż dróg. Energicznie poczynają sobie również w miastach. Na moim podwórku w Warszawie przy ulicy Wilsona kilkudziesięcioletnia lipa została pozbawiona wielkiego konara. Kasztanowiec połowy korony. Na zlecenie spółdzielni mieszkaniowej firma Dryada po dyletancku obeszła się z drzewami, które rosły tu od pokoleń. W Żoliborskim Parku Żywiciela został wycięty pomnik przyrody. A przecież stan miejskiej zieleni już na skutek warunków zewnętrznych jest fatalny. Mianowicie solenie nawierzchni dróg. W Toruniu wysypano tylko 200 ton. Tylko w cudzysłowie. Soli. Solenie nawierzchni dróg, spaliny, niski poziom wód gruntowych. Wszystkie te czynniki mają spore znaczenie, ale drzewom najbardziej szkodzi zbita i nieprzepuszczalna gleba wokół nich. Najczęściej pozostawia się im zaledwie 40-centymetrowe koryto. 3/4 systemu korzeniowego żywiącego drzewa znajduje się zaledwie 30 cm pod powierzchnią ziemi. Jeśli ten system nie może pobierać wystarczającej ilości składników odżywczych i w dodatku nie ma dopływu tlenu, bo korzenie potrzebują tlenu, drzewo umiera. Drzewa w miastach z każdym dziesięcioleciem żyją krócej. Jeśli żyją kilkanaście lat, na tyle szacuje się przeciętny wiek drzew nowo posadzonych wśród mieściu wielkich miast, nie spełniają żadnej funkcji biologicznej ani społecznej. Przykładem mogą być niedawno zasadzone drzewa przy ulicy Marszałkowskiej w Warszawie. Minęło zaledwie kilka lat, a większość z nich już usycha. Zabieg ogławiania i wycinania na masową skalę drzew jest potępiany przez arborystów na całym świecie. Chyba nie tylko arborystów, ale wszystkich ludzi niepozbawionych odrobiny zdrowego rozsądku. Myślę, że podobne poczynania świadczą po prostu o krótkowzroczności i braku wyobraźni, by powstrzymać się od mocniejszych słów decydentów. Dlaczego nie należy ogławiać drzew? Mówi ekspert, pani Halina Szczepanowska. Bilans między koroną i korzeniami jest drastycznie zachwiany. Drzewo cierpi ogromny głód. Niektóre gatunki, na przykład buki, nie tolerują ogławiania i szybko zamierają. Drzewo przeżywa szok po cięciu. Korona drzewa, która działa jak parasol chroniący przed promieniami słonecznymi, zostaje usunięta. Mogą wystąpić oparzeliny, zwłaszcza u drzew o cienkiej korze. Duże rany są trudne do zasklepienia i stają się miejscem inwazji szkodników i chorób. Drzewo traci bardzo wiele energii na leczenie ran. Intensywne cięcie może powodować utratę wartości estetycznych drzewa. Ogławianie prowadzi do wnikania wody w głąb pnia oraz do wtargnięcia grzybów i bakterii, powodujących zgniliznę dalszych części pnia i całego drzewa. W wielu przypadkach prowadzi to do uschnięcia drzewa. Następuje osłabienie konarów. Ogławianie powoduje gwałtowny rozwój śpiących i przybyszowych pąków. W razie zgnilizny rany pozostałe po cięciu, odrośnięte gałęzie obłamują się. Ogławianie kosztuje tylko pozornie mniej niż prawidłowo przeprowadzone cięcie, gdyż wobec gwałtownych przyrostów następuje konieczność ponownego cięcia w następnych latach. W końcowym efekcie ogławianie oznacza uśmiercanie drzew. Tereny zielone na obszarach zurbanizowanych są jak perły na dnie wyschniętego oceanu. Współczesne idee urbanistyczne powinny, i niektóre zachodnie państwa to realizują, oprócz tych czysto architektonicznych, uwzględniać wielorakie czynniki. Zabudowa miasta nie służy tylko chwili obecnej. Ma trwać stulecia i zaspokajać potrzeby nie tylko zmieniające się wraz z aspiracjami aktualnego pokolenia, wartościami forsowanymi przez układy i sytuacje. Powinny być brane pod uwagę prognozy klimatyczne, zagrożenia środowiskowe, globalny zasięg zmian cywilizacyjnych i ich oddziaływanie na człowieka i świat, jak i potencjalne zmiany potrzeb człowieka w XXI wieku. Obecnie istnieje trend do budowania, zabudowywania, krótkowzrocznego modernizowania za wszelką cenę. Ten deweloperski ruch jest skierowany głównie na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i komercyjnych tu i teraz, bez spojrzenia w przyszłość. Osiedla, budowane na przykład na Ursynowie, mają charakter zamkniętych studni, wyłożonych po brzegi kostką brukową. Te bezdrzewne podwórka z maleńkimi klombikami za kilkanaście lat mogą stać się architektonicznym monstrum. Gdy już wytnie się lub wyniszczy resztę drzew, które ratują miejski klimat, ludzie zaczną uciekać z pustynnych podwórek na tereny zadrzewione. Przeważają plany zagarnięcia terenów zielonych Warszawy pod zagęszczoną zabudowę. Miasto, które nie może się poszczycić wieloma pięknymi budowlami, powinno szczycić się ilością skwerów i parków. Właściwie utrzymane enklawy śródmiejskiej zieleni to powód do dumy. Coś, o czym powinny pisać przewodniki turystyczne. Londyn na przykład słynie z Hyde Parku, Holland Parku czy St. James Parku. Oprócz muzeów, galerii, Big Bena i Piccadilly Circus, każdy turysta musi odwiedzić któryś z pięknych rezerwuarów zieleni. Ponadto ścisła szeregowa zabudowa londyńskich domów często kryje w sobie kolejną niespodziankę: mini park, kwadrat pięknie zadbanej zieleni pomiędzy czterema przecinającymi się pod kątem prostym ulicami. Oczywiście te skwery ludzie tacy, którzy się na tym nie znają, uznaliby za marnotrawienie cennego obszaru. Przecież tam mógłby stanąć cały blok. Wiadomo, że natężony ruch uliczny powoduje wydzielanie się substancji szkodliwych dla zdrowia i środowiska. Spaliny samochodowe zawierają tlenek węgla, węglowodory, tlenek azotu, dwutlenek siarki i związki ołowiu. Na terenach o gęstej zabudowie, która ogranicza naturalną cyrkulację powietrza, składniki te ulegają zagęszczeniu, co przy niekorzystnej pogodzie powoduje trujący smog. Zanieczyszczenie powietrza ujemnie oddziałuje na zdrowie, wywołując choroby układu oddechowego, zaburzenia układu krwionośnego i nerwowego, jak bezsenność i bóle głowy, złe samopoczucie, zapalenie spojówek i alergie. Może, gdyby głośniej mówiło się na ten temat, zaczęto by brać pod uwagę potrzeby ludzi cierpiących z powodu miejskiego zanieczyszczenia. Oprócz negatywnego wpływu zanieczyszczeń atmosferycznych na ludzi i zwierzęta, trzeba wspomnieć o ich niszczycielskim oddziaływaniu, na przykład budowle zabytkowe. Pasy zieleni, zwłaszcza zadrzewione, pełnią ważną funkcję w ograniczaniu ujemnego wpływu zanieczyszczeń powietrza. Powietrze po prostu oczyszcza się z substancji szkodliwych, przechodząc przez tereny zalesione lub pasy zieleni. Procesy fotosyntezy i produkcji tlenu to uświadamia się już dzieciom w szkołach podstawowych. W Budapeszcie przeprowadzono następujący program. Każde dziecko urodzone w stolicy upamiętniono zasadzeniem drzewa. W 1996 roku posadzono 18 tysięcy drzew, co odpowiadało statystykom urodzeń z roku 1995. U nas chyba istnieje odwrotna tendencja. Urbanizacja niesie ze sobą oprócz zanieczyszczeń również szkodliwy dla zdrowia hałas i wibracje. Hałas ze środków komunikacji drogowej waha się od 70 do 90 decybeli. Wpływ hałasu na zdrowie ludzkie staje się bardziej widoczny wraz z upływem czasu. Powoduje on napięcia, stany nerwowości, irytacji i zmęczenia. Dalsze konsekwencje to zaburzenia funkcjonowania organów wewnętrznych. By zwalczyć hałas pochodzenia komunikacyjnego, należałoby ograniczyć ruch pojazdów w mieście. Wprowadzenie ruchu rowerowego zapewne nie przyjęłoby się u nas ze względu na niechęć do wysiłku fizycznego i wygodnictwo. Można też budować ekrany dźwiękochłonne. To kosztuje. Znacznie prostsze jest wykorzystanie zadrzewienia i zalesienia jako naturalnej bariery akustycznej. Gęsta zieleń w postaci grubego listowia, pnączy, krzewów tłumi hałas nawet do 30 decybeli. W planowaniu zabudowy miejskiej powinno się też brać pod uwagę ocieplanie klimatu, gwałtowne zmiany pogodowe, ulewne deszcze, silne wiatry, gorące i suche dni lata. Najnowsze badania sugerują, że miejski upał może być źródłem niebezpiecznych zjawisk pogodowych, takich jak oberwanie chmury, burze z piorunami, a nawet tornada. Naukowcy z NASA odkryli zależność pomiędzy rozwojem miasta a surowymi zjawiskami pogodowymi, analizując temperaturę powietrza w Atlancie, która w latach 1973-92 przeżyła gwałtowny rozrost miasta i wycinkę 380 tysięcy akrów lasu. Zieleń obniża temperaturę, poprawia wilgotność powietrza i dostarcza cienia. Naukowcy mają nadzieję, że urbaniści planując centrum miasta będą brali pod uwagę tzw. efekt wyspy ciepła i oprócz wprowadzania materiałów budowlanych niekumulujących ciepła zadbają o powiększenie terenów zielonych w centrum miasta. Niektóre amerykańskie miasta już wprowadziły te założenia w życie. W Salt Lake City nakazało sadzenie drzew, by uniknąć grożącego mu Heat Island Effect. W Warszawie latem upały są nie do zniesienia. Przedsiębiorczy mieszkańcy stolicy przenoszą się na peryferia lub samochodem uciekają w czasie weekendu poza Warszawę. Ludzie starsi, bądź mniej zamożni, mogą liczyć tylko na własne nogi lub tramwaj, który zabierze ich do ulubionego parku czy skwerku. Tereny zielone stolicy umożliwiają także istnienie bogatej awifauny. W Śródmieściu, według badań doktora Wiesława Nowickiego z Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk, występuje regularnie około 100 gatunków ptaków. Tereny zadrzewione i czynne biologicznie Na przykład trawniki, placyki z roślinnością stanowią bazę pokarmową dla wielu fruwających mieszkańców stolicy. Według doktora Nowickiego istnieje potrzeba zachowania dłuższych ciągów zieleni jako korytarzy ekologicznych oraz ich ochrona przed zabudową. Systematyczne zmniejszanie się powierzchni zieleni, wyrąb drzew i wkraczanie inwestycji budowlanych powoduje, że wiele ptaków traci swoje miejsce bytowania w mieście. Urbanizacyjne plany redukujące tereny zielone sprawiają, iż wiele gatunków ptaków jest zagrożonych. Również, o czym tu była mowa, niewłaściwa pielęgnacja terenów zielonych, przycinki i wycinki, nieuwzględniające wymogów lęgowych ptaków i innych kręgowców, degradują miejską faunę. Rozwoju miasta nie da się powstrzymać. Jednak istniejące akty prawne, ustawa o ochronie zwierząt, ustawa o ochronie przyrody, przepisy o ochronie gatunkowej zobowiązują do brania pod uwagę także potrzeb innych żywych istot. Ptaki śródmiejskie, z wyjątkiem gołębia miejskiego, objęte są ochroną. 20 lat temu Philip Soundmark określił architektów jako grupę interesów ciągnącą zyski z urbanizacji. Większość naszych rodzimych wykonawców i osób planujących rozwój architektoniczny nie bierze pod uwagę aspektów ochrony przyrody. Uwzględnianie zieleni w planowanych osiedlach ma cele czysto estetyczne, choć estetyka zmienia swe oblicze wraz z modami i trendami. Jest ona również uzależniona od nacisków pracowników administracji osiedlowej, na przykład ich niechęci do sprzątania liści czy grabienia. Natomiast szeroko rozumiana ochrona przyrody nakazuje poprzez obowiązujące przepisy godzenie bytowania człowieka z innymi istotami żywymi, gdyż wszyscy jesteśmy tylko elementami łańcucha ekologicznego. To wielka szkoda, że urbaniści nie dyskutują z ekologami, przyrodnikami i ornitologami lub też nie starają się rozszerzać swojej wiedzy technicznej o bardziej wysublimowane wiadomości. Dziękuję Państwu za uwagę. Temat będzie kontynuowany. Szczęść Boże. Do usłyszenia.